Drodzy słuchacze, dzisiaj, czyli 10 grudnia 2016, czas na kolejny odcinek audycji Epicentrum. Składa się on z nagrania tego, co było na antenie 25 października, a także z małego dodatku o ziębach. Wbrew temu, co myślałem, jeszcze będąc na antenie, nie ciąłem tego materiału na dwa odcinki. Dwa tygodnie temu było wszystko, co miałem z 18 października. No a dzisiaj materiał, który był na żywo, plus ten dodatek, no bo uznałem jednak, że to, co mówiłem o tych ziębach, będąc na żywo na antenie, no to było niewystarczająco dobre. Tego dnia byłem na tyle zmęczony, zabiegany w niedoczasie i jeszcze nie do końca wyzdrowiały, że ten fragment wyszedł no nie na takim poziomie jak reszta tematów, które przygotowałem na ten odcinek. No i nie czułbym się dobrze, zostawiwszy to tak. I stąd ten dodatek, który będzie na końcu. Tak więc zapraszam do posłuchania całokształtu, który z tego powstał. Wita się z wami Byte Eater, nadający na żywo w dniu 25 października roku 2016. I to, co dzisiaj będzie, to będzie materiał do dwóch odcinków, podobnie jak tydzień temu, jak pewnie zauważyliście po tym, jak tydzień temu byłem na żywo. Nic nie zostało opublikowane, a to dlatego, że zdałem sobie sprawę, że temat o wielbłądzie, który był jednym z trzech przykładów teorii ewolucji, takich no, ciekawszych niż zwykłe, nie doczekał się puenty. Po prostu jakoś umknęła. Inne tematy zdominowały i zagłuszyły go. No ale było ciekawie. Zadzwonił potem Jamcito. Dzisiaj być może też zadzwoni. I właściwie to udało się zrealizować częściowo. Tydzień temu dwa odcinki, fragmenty dwóch odcinków. Tego, co zamierzałem i takiego ogólnie o ewolucji, o tym, czy to jest sensowna teoria, czy nie i jak ona się ma do reszty światopoglądu naukowego i nie tylko, który można mieć. Dlatego dzisiaj też taki materiał, który potem odpowiednio potnę i zrobię z tego i z tego, co było tydzień temu, razem dwa takie osobne odcinki. Tak więc, pamiętacie, że miało być o wkładzie Polaków. No i mówiłem o tych wielbłądach, że one sobie żyły tam przez jakieś 50-40 milionów lat w Ameryce Północnej, no 50 może nie, 40 około. I wyglądały różnie. Część z nich to byli przodkowie alpak i lam, które żyją w Ameryce Południowej, bo tam sobie przelazły po tym, jak się te dwie Ameryki połączyły takim paskiem wąskim lądu, no wąskim dość, bo w najwęższym miejscu to on ma 80 km gdzieś tak i to jest wystarczająco niewiele, żeby się przez to przekopać i rzeczywiście ludzie się przekopali, tworząc kanał panamski. A dobra, ja tu o kanale panamskim, a nie powiedziałem o kanale łączności. No więc jest kanał łączności, drodzy słuchacze, z anteną. Skype'owy, tudzież telefoniczny. Możecie zadzwonić, jakbyście mieli pytania czy coś ciekawego do dodania. Nawet liczę, że zadzwonicie w tej części dalszej, która będzie miała taką bardziej formułę afterparty. No o ile się zbierze oczywiście wystarczająco wielu chętnych, nawet tak jak mówię, naraz dzwoniących, no bo na tym rzecz polega, ale nagram to i dołączę do odpowiedniego z tych dwóch wspomnianych odcinków. Tak, więc oprócz tego wielbłądy przelazły też sobie przodkowie wielbłądów obecnych do do Azji, gdzie po drodze wykształciły garby dwa i są tak zwane baktriany, czyli wielbłądy dwugarbne popularne w Azji. No natomiast potem zaszły do Afryki, gdzie te dwa garby im się połączyły w jeden, no i mają jeden garb, gdzie jest, to są dromadery, o, to, czyli wielbłądy jednogarbne. No i taki wielbłąd, wielu ludziom się wydaje, że on ma wodę w tym garbie, żeby na pustyni nie zdechł. No więc nie ma tam wody, ma tam tłuszcz. I można się zastanawiać, po co takiemu wielbłądowi tyle tłuszczu. No więc ma to uzasadnienie w warunkach takich klimatu gorącego, pustynnego, pustynie Azji, pustynie Afryki. Dlatego, że jeżeli tłuszcz jest w ciele zgromadzony w jednym miejscu, to może go być mało w innych miejscach i łatwiej się chłodzić po prostu. Łatwiej się chłodzić, gdy się nie jest tłustym, gdy się nie ma tego tłuszczu, który no, jest potrzebny co bądź w jakiejś tam ilości. Gdy ten tłuszcz, który jest dla organizmu potrzebny, się zgromadzi w jednym takim miejscu i to takim w miarę na zewnątrz, że on nie stanowi takiej warstwy izolacyjnej dla ciała. No też inne rzeczy, które ma wielbłąd, wyglądają na takie typowe dla gorąca, dla pustyni, dla piasku, takie rozłożyste kopyta ma, żeby się nie zapadał w tym piasku. No i raczej wielbłąda, widząc w innej scenerii, no to podejrzewamy, no a fotomontaż, ktoś się pobawił Photoshopem, którym się swoją drogą bardzo źle bawi, bo jest to program wybitnie nieintuicyjny, no ale zyskał przewagę i korzysta sobie z niej i jest. Ale jednak, jak te wielbłądy sobie przelazły z Ameryki Północnej do Azji, to zaszły dużo bardziej na północ niż się spodziewano i nawet za koło podbiegunowe. I do tego miała przyczynek kanadyjska paleobiolog, profesor na Duke University i też pracująca w Canadian Museum of Nature. Odkryła taką skamieniałość kości z nogi wielbłąda, znaczy z nogi jakiegoś nieznanego stworzenia w ogóle, za kołem podbiegunowym. I to było w 2009 roku, jeżeli się nie mylę, w 2013 ukazał się artykuł naukowy na ten temat, że zbadała zawartość kolagenu, bo gatunki różnych właśnie kręgowców mają w kościach różną zawartość kolagenu, no i po tej zawartości kolagenu można stwierdzić, co to za zwierzę jest. Nawet jak się ma jakąś kość, której się nie zna, jakąś kość sprzed iluś tam milionów lat, no to do czego to jest podobne? No i okazało się, że to jest podobne do wielbłąda, że to jakiś przodek wielbłąda jest prawdopodobnie. No i potem, jak już ten trop był, to inne cechy potwierdziły, że rzeczywiście to jest ten przodek wielbłądów azjatyckich i właśnie afrykańskich. No i tutaj okazuje się, że ewolucja wielbłądów przebiegła na podstawie tej jednej skamieniałości. Zrewidowano ewolucję, wyobrażenie o ewolucji wielbłądów i fakty zaczęły pasować bardziej niż dotychczas. Tak, no bo przypomnę, nauka polega na tym, że dopasowujemy teorię jak najprostszą, która jak najlepiej wyjaśnia posiadane obserwacje, posiadane, no, czy to wyniki doświadczeń, czy wyniki jakichś obserwacji, których nie jesteśmy w stanie zreplikować doświadczalnie, bo są jakimiś wykopaliskami, czy też są na skalę na przykład astronomiczną, gdzie jeszcze możliwości eksperymentowania jako ludzkość raczej w większości nie mamy. No i taki wielbłąd, no, wykształcił tam te garby. Po co ten garb? No, ten garb po to, żeby miał więcej tego tłuszczu, tak, żeby mógł więcej tego tłuszczu trzymać, mimo że na ciele wszędzie ten tłuszcz też miał. Potem, jak dopiero został tym pustynnym stworzeniem, to przeszedł sobie tam na południe w Azji i do Afryki, no to zatracił ten tłuszcz, znaczną część tego tłuszczu wreszcie swojego ciała, a został w garbach. I to, co było przystosowaniem do życia w mrozie, za kołem nawet podbiegunowym, stało się przystosowaniem, po pewnych drobnych zmianach, do życia na pustyni. Podobnie kopyta, te też po śniegu, służą do chodzenia po śniegu. Tam zima trwa, taka śnieżna, że głęboki śnieg jest pół roku ponad. No, teraz nawet dłużej. Wtedy jeszcze był klimat ogólnie cieplejszy i tak tam było z 10 stopni więcej, ale to i tak jest gdzieś tam, tak jak Szwecja, powiedzmy. Taki klimat był za kołem podbiegunowym, jak teraz na południu Szwecji. Zimniejszy niż w Polsce, dużo. Nawet niż w Suwałkach czy w Ełku, gdzie jest mocno kontynentalny, bo daleko od morza w sumie i dość też na północ. No i taki sobie wielbłąd, właśnie arktyczny, z długim futrem, był przodkiem tych, co obecnie się kojarzą tylko z pustynią i raczej ciężko go sobie wyobrazić, żeby sobie tam miał żyć. Na tak dalekiej północy było to odkrycie w świecie naukowym dość takie właśnie no, głośne, zaskakujące. No i co ja tutaj jeszcze chciałem wam dopowiedzieć. Jamcito, dzwoniąc tydzień temu, podał przykład Latimerii, czyli ryby, która sobie żyła 60 milionów lat temu, nawet więcej. To jest podgromada ryb trzonopłetwy, taki rodzaj drapieżnych ryb mięsnopłetwych. Latimeria obejmuje obecnie dwa gatunki i myślano, zaczynano je znajdować w 1938 roku, potem w 1952 kolejny drugi okaz, potem jeszcze trochę okazów Latimerii, no i sądzono, że to jest w ogóle wymarły rodzaj. Aż tu w 1997 roku, podczas podróży poślubnej zresztą, dwoje naukowców, Arnaz i Mark Erdman, na bazarze na wyspie Celebes w Indonezji znaleźli taką dziwną rybę, której w ogóle no, nie powinno tam być. No po prostu jest sobie ryba na bazarze. Jaka to ryba? No nie wiemy, taka się złowiła, nie? No więc sprawdzili w internecie opis takiej ryby, jaka to ryba, tak, i stwierdzili, że przypomina ta ryba taką afrykańską Latimeria halumne, czyli gatunek należący do rodzaju Latimeria. O trochę innym ubarwieniu jest, no bo te afrykańskie to są błękitne, a te indonezyjskie są brązowe. No i okazało się, że mamy żywą Latimerię, tak? Czyli że ryba, która sądzono, że jest od 60 milionów lat wymarła, okazała się żywą skamieniałością, przynajmniej jej jacyś kuzyni żyją do dzisiaj. Tak samo jest z tiktalikiem, to znaczy nawet bardziej prymitywny od tiktalika kuzyn jego, czyli ryby wiosłonosowate, taka rodzina słodkowodnych ryb, jesiotrokształtnych, zwanych też łyżkowcami bądź jesiotrami wiosłonosymi. Z nich się robi też kawior, podobnie jak z takiego normalnego jesiotra. I żyje sobie na przykład w rzece Mississippi. Ma taki nos, taki wyrostek na nosie w kształcie łyżki, więc dlatego się tak nazywa. I też sobie potrafi, znaczy może nie aż tak dobrze jak tiktalik, ale tymi płetwami pełzać, troszkę się odpychać do pozycji bardziej podniesionej tułowia od dna, ale na ląd nie wyłazi raczej. Tak, no nie jest w stanie za bardzo na lądzie się samodzielnie funkcjonować, tak? Może czasem wypełznie na brzeg, nie wiem. Ale generalnie żyje sobie w wodzie, podczas gdy taki tiktalik no ewidentnie był przystosowany do tego, żeby przynajmniej część czasu spędzać poza środowiskiem wodnym. No i tutaj ja nie wiedziałem w ogóle, po co Jamcito to podnosi. Jamcito może zadzwoń, jeżeli chcesz polemizować, ale tak patrząc się na to z retrospektywy, to myślę, że chciał podnieść taki argument, że no co to za ewolucja w ogóle, skoro organizmy wcale teraz żyjące nie są bardziej zaawansowane od tych, co żyły kiedyś tam dawno temu, skoro są te żywe skamieniałości. No więc błąd tutaj jest taki, że jest to oparte na wyobrażeniu sobie ewolucji jako marszu w jakimś określonym kierunku, w przód, w stronę form bardziej zaawansowanych. No więc niekoniecznie. Ewolucja polega na mechanizmie naturalnej selekcji form bardziej przystosowanych do warunków. Lepsze przystosowanie do warunków to może być zarówno bardziej skomplikowana budowa organizmu, jak też prostsza, uproszczenie budowy organizmu. Witam cię, Łukaszu. Zadzwonił do nas Łukasz, czyli Faraday. Czekaj momencik, bo chyba cię nie słychać na antenie. Coś nam tutaj Nie zadziała. A już wiem dlaczego. Tak. Bo rozmawiałem wcześniej z Jamcito i nie przestawiłem jednej rzeczy. Okej, to zacznij jeszcze raz.
Słyszysz mnie? Teraz? Dobrze? Halo?
Wiesz co? Teraz to cię słuchacze słyszą, ale ja nie. Taka śmieszna
A,
sytuacja.
to
Poczekaj
ciekawe.
chwileczkę. Uruchomię jeszcze jeden tutaj jedno udziwnienie. Halo, halo?
Teraz mnie słyszysz?
Słyszę cię i słuchacze też.
To
Mów.
wspaniale. Chciałem tylko wspomnieć, bo nie wiem, czy to powiedziałeś, że ten tłuszcz u zwierzęta pustynnego jest ze względu na to, że on zyskuje wodę z tego tłuszczu. Bo z
O.
roztwarzania tłuszczu możesz uzyskiwać wodę. I, że tak powiem, mają tą wodę, że tak powiem, rzeczywiście zmagazynowaną, ale w formie tłuszczu. I,
No.
że tak powiem, wykorzystują wodę tak zwaną metaboliczną.
Czyli
Jeżeli jesteś już.
rozkładają tłuszcz na wodę i na coś tam, tak?
Na mniejsze cząstki tego tłuszczu, no bo to są długie łańcuchy tłuszczowe, z których rozpadu powstaje ci też mniejsza cząsteczka tłuszczu jakby i cząsteczka wody.
No i bardzo dobrze. To znaczy, stałem się o to mądrzejszy, jak ta reakcja zachodzi. Słyszałem o niej kiedyś,
To
ale no
jest
cenne uzupełnienie.
tak zwana spirala beta-oksydacyjna. Możecie sobie wygooglować ludzie, że jeżeli chcecie to zobaczyć, ale jeżeli ktoś jest ciekawy. I
No i
warto
o.
jeszcze. I
No
warto
i
też.
on onufry chciałeś geekowskie rzeczy, więc spirala beta-oksydacyjna to brzmi bardzo geekowsko. No, masz odcinek geekowski, proszę ja ciebie.
I chciałem jeszcze
Kontynuuj.
wspomnieć, że jeżeli mówimy już o zwierzętach, co gromadzą tłuszcz w jednym miejscu, to dobrym przykładem są delfiny, bo delfiny są z kolei ssakami i połykanie wody morskiej im szkodzi. Więc siłą rzeczy większość swojej wody pozyskują z pokarmu, które, że tak powiem, zjadają. I też gromadzą tłuszcz w jednym miejscu, dokładnie na czole, który też tam służy jednocześnie jako wspomagacz ich dźwięków. Kiedyś to słyszałem, ale nie interesowałem się tak bardzo, ale jest to ciekawe porównanie, bo to jest przystosowanie zwierzęcia pustynnego, ale takie, które żyje w morzu, jakby. To jest takie ciekawe, nie? Taka konwergencja w pewnym sensie. Tylko to chciałem właśnie dodać. Nie wiem,
Tak,
czy.
a ja to dzięki i jak chcesz, to może zostań, bo jeszcze będziemy robić takie nagrywane afterparty do dołączenia.
Chcę zostać.
Tak, no to dobrze, słuchacze, jest z nami Faraday. Jeżeli chcecie dołączyć tutaj i o czymś porozmawiać, to związanym z tematem jakoś mniej lub bardziej, to zapraszam na antenę. Gromadźcie się tutaj już poczynając właśnie od Faradaya. A co do polskości Natalii Rybczyński, no to jest ona, jej wujkiem jest pisarz i architekt Witold Rybczyński, który jest kanadyjsko-amerykańskim architektem. Na to wychodzi. Ale gdzie tutaj było polskim korzeniem? Tak, no więc on był. Ma polskie korzenie, no w sumie tylko taka informacja jest, że ma polskie korzenie. Jakie dokładnie, kto tam, który dziadek, czy pradziadek, czy kto jeszcze tam był Polakiem, to takich informacji nie znalazłem. Natomiast jeszcze jam ci to tutaj kwestionował zięby Darwina i w 8 rozdziale książki Icons of Evolution Jonathana Wellsa rzeczywiście on pisze o tych zębach i pisze, że te zęby to jedzą bądź nie jedzą jakiś tam pokarm i w zależności od tego rośnie im inny dziób, a śpiewy w ogóle mają inne, dlatego że się ich uczą od rodziców i to w ogóle nie jest dziedziczne genetycznie, tylko się tak po prostu uczą. No, więc też i podaję tutaj kilka zarzutów, między innymi do tego, że zachodzi między nimi hybrydyzacja, czyli że zęby z różnych gatunków się krzyżują i że ich potomstwo jest płodne. I owszem, obserwowano to, ale prawie nigdy takie nowe zęby się nie rozmnażają między sobą, takie hybrydy, tylko rozmnażają się z jednym z gatunków, z którego był któryś z ich rodziców, więc po prostu się wtapiają z powrotem w te gatunki. I gdyby Wells miał rację, powinniśmy obserwować tych gatunków zięb na tych wyspach, no właściwie wszystkie możliwe kombinacje między nimi i powinniśmy rozróżniać tylko dwa gatunki zięb na wyspie Dafnej, a nie cztery, bo tylko one tak naprawdę by się nie krzyżowały. Ja tutaj podam szczegółowa analiza tego. Jest w... Jak tutaj Wells trochę naciąga jednak fakty. Znaczy, prawda jest, że ma trochę racji. To znaczy, Darwin oczywiście nie był... No nie wiedział wszystkiego. On odkrywał jakieś pierwsze w ogóle obserwacje czynił, które dotyczą ewolucji. I pewne rzeczy interpretował w sposób, w jaki już nie tylko Wells, ale nawet wcześniejsi badacze, dużo wcześniejsi w okresie między Darwinem a nim, no dokonywali pewnych tutaj korekt, wiadomo. Więc Wells tutaj zarzuca Darwinowi, że nie wiedział wszystkiego i że już fakty, które później odkryto, czy też które później interpretowano w inny sposób, się nie zgadzają z tym, co on pisał. No, nie zgadzają się i to jest normalne. Natomiast z samą teorią ewolucji jak najbardziej się zgadzają. No i rzucam teraz na czata enklawy stosowny link, a pod tym odcinkiem postaram się też go nie zapomnieć rzucić. Jakbym zapomniał, to się dopytajcie. No i co ja jeszcze dzisiaj chciałem wam powiedzieć? No tak, że Latimeria, która żyła sobie 60 milionów lat temu, Kakabekia, czyli taki jednokomórkowiec, co żył 2 miliardy lat temu i też został odkryty żywy, tak jednokomórkowiec w kształcie parasola, no to też nie są przykłady. Przykłady takie, że ewolucja szła w stronę nie tylko zachowania form, które były dobrze dostosowane, jakieś podobne, tak jak na przykład wielbłądy, no te lamy czy alpaki w Ameryce Południowej przeżyły, wielbłądy w Azji przeżyły, natomiast w Ameryce Północnej wymarły. Tiktaalik wymarł, natomiast bardziej nawet o prymitywnej budowie tej płetwy te ryby wiosło nosowate no przeżyły, żyją do dziś 200 ponad bilionów lat. Podobnie jest z trawami, o których mówiłem już tydzień temu, że uprościły znacznie swoją budowę, wróciły od owadopylności do wiatropylności, nie wykształcają kwiatów, rozmnażają się, znaczy przyrastają od dołu, a nie od góry, odrzucenie szczoszka wzrostu. Znaczne uproszczenie w ogóle budowy całej rośliny i odniosły ogromny sukces trawy. Podobnie jak przodkowie człowieka, podobnie jak ssaki w kenozoiku, czy w kenofityku, tak? W erze kenofitycznej, bo w przypadku roślin takiej terminologii używamy. Trawy zasiedliły właściwie wszystkie środowiska, oprócz no, lądolodów, gdzie nie rosną na lodzie. Tam jakiś chrobotek reniferowy może czasem wystaje sobie. Ale po Afrykę, no, oprócz takich pustyń, no, nawet na pustyniach jakieś tam oazy, czy jakieś tam kępki traw gdzieś znajdziemy, nie? A poza tym to wszędzie gęsta trawa nam ładnie rośnie. Ale jeszcze 50 milionów lat temu, no nie rosła, bo nie było. Karaluchy też uprościły, może nie aż tak drastycznie, ale też uprościły swoją budowę i od 350 milionów lat pozostają niezmienne. To jest zwierzę idealne. To jest taki robocik, nawet można go zaprogramować. To znaczy informatycy stworzyli symulację komputerową i taki świat wirtualny, w którym żyją sobie karaluchy i zachowują się jak prawdziwe karaluchy. Nawet potem badano to, czy to jak się zachowują te karaluchy symulowane, odpowiada temu, jak się zachowują takie naprawdę, takie konfrontowano ze sobą jedne z drugimi i okazało się, że tak, że to jest dobry, że tam jest bardzo prosty układ nerwowy, po prostu reakcja na kilka bodźców, uciekanie od silnego światła, po zbliżanie się, podążanie w kierunku pożywienia. Swoją drogą ciekawa rzecz, że karaluchy szybciej uciekają od tego silnego światła, jeżeli ich jest dużo, bo widzą, jak inni uciekają i to im pomaga. I w sumie wszystkie razem taka średnia ich prędkość jest większa niż jak jest tylko jeden.
Ale w sumie to jest we wszystkich organizmów żywych. Przy
Tak.
ludziach masz tak samo, jak ktoś powie, że jak grupa ludzi biegnie i nie wiem, ktoś tam krzyknie, że tama pękła, to wszyscy zaczną biec. Nawet jeżeli nie masz żadnych innych dowodów na to, że jest jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
Okej, ale nie, jak jest, to znaczy ja mówię o przypadku, kiedy jest silne źródło światła, które jest ewidentnie widoczne i szkodzi temu karaluchowi. I jak jest jeden karaluch, to on ucieknie od niego do jakiejś części tam
Nie, muszę
tego
być
labiryntu,
szczery.
gdzie to nie dociera to światło. A jak jest
Zazwyczaj.
tych karaluchów dużo, to mimo, że one niby sobie przeszkadzają, bo jak nie ma innych, to tak jak po pustej drodze się wygodniej jedzie samochodem, a nie jak są inne samochody, no to jednak taki tłumek karaluchów, nie za duży oczywiście, ucieknie szybciej niż pojedynczy karaluch.
Nie, ja po prostu chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest powszechne, że jeżeli jakiś osobnik często reaguje tak samo, jak reagują inne osobniki, zwłaszcza jeżeli nie wie, jak się zachować. Stan ma i pszczół, i ptaków, gdzie myślą, ludzie patrzą często na takie zjawisko i myślą, że to jest jak porusza się jak jeden organizm, mimo że każdy zachowuje po prostu jakieś tam proste zasady swojego zachowania.
No w przypadku
I
owadów społecznych zwłaszcza to jest na najwyższym poziomie w ogóle posunięte mrówki, pszczoły, osy i takie tam, nie? Termity. Więc to swoją drogą one też wyewoluowały właśnie w Kenozoiku. A no, ogólnie takie zjawisko nazywa się facylitacja społeczna i jest no, dość ciekawe w psychologii społecznej. Dość tutaj. Na przykład dzieci bawią się z większym zapałem, gdy towarzysz zabawie z podblokiem, nawet jak się bawi w co innego. To z tego powodu też ludzie chodzą na siłownię, mimo że takie same ćwiczenia mogliby robić u siebie na dywaniku. No tam te sprzęty niby są, prawda, ale generalnie widać, że inni ćwiczą, inni zawzięcie, prawda, tutaj rzeźbią swoje ciało, dbają o zdrowie, o sylwetkę, tak, o kondycję. No i to podmotywuje też do robienia tak samo.
i
No.
poruszyłeś jeszcze bardzo ciekawą rzecz a propos uproszczenia tych organizmów, bo ludzie często myślą, że są tym najważniejszym osiągnięciem ewolucji, ale to jest wszystko kwestia zdefiniowania, co tak naprawdę jest tym celem tej ewolucji, czy tam po prostu tym, że tak powiem, najwyższym poziomem
Nie ma
rozwoju.
celu,
Potrzeba
nie ma
zobaczyć na
celu. Ślepy
przykład.
zegarmistrz, jak to jest
Tak,
bodajże tytuł książki,
ale
nie?
zobacz na
Też
przykład,
Dawkinsa
że
wcześniejszej.
ludzie sami o sobie egocentrycznie myślą o tym, że są jakimś tam
Przypadek.
najwyższym osiągnięciem, nie? Ale na przykład takie silnice mają na przykład wielokrotnie większą biomasę niż cała ludzkość, a są, tak powiem, jednym z najprostszych organizmów. A takie mszyce mają miliardy więcej pokoleń niż ludzkość i mogą też szybciej się dostosowywać, więc
No a ta
ciężko powiedzieć, co.
ośmiornica, o której mówiłem tydzień temu, ma lepsze oko. No, jeszcze dodam, że sportowcy osiągają lepsze wyniki na oczach publiczności, niż jak sobie to robi w izolacji na hali jakiejś tam. No to zadzwońcie może, drodzy słuchacze, przypomnę, słuchacie Epicentrum. I dzisiaj kontynuujemy temat ewolucji i w sumie przeszliśmy już do takiej formuły, no przeszliśmy, przechodzimy do takiej formuły afterparty, więc w związku z tym, jak zadzwonicie liczniej, to nam się tutaj pogada, myślę, miło i ciekawie, jeżeli chcecie, no bo to zależy od Was. W przeciwnym przypadku możemy się chylić ku końcowi. Ja mam tylko taką jeszcze, dwie rzeczy mam w sumie takie do dodawania z przygotowanych przeze mnie. Mianowicie, że nawet ludzi można uważać za przykład niekoniecznie rozwoju jakiegoś ewolucji, znaczy z punktu widzenia powiedzmy jakiegoś tam nadprzyrodzonego, no to tak, to ludziom większość religii, w tym i chrześcijaństwo, przypisuje pewne atrybuty nadprzyrodzone, które no, wyróżniają ich spośród reszty organizmów żywych. Natomiast tak czysto biologicznie, no, ludzie są przykładem czegoś, co się nazywa neotenia, czyli właśnie uproszczenie pewne, mianowicie zachowanie dzieciństwa, zachowanie cech w życiu dorosłym, które ich przodkowie mieli tylko jako młodociane osobniki. Czyli co? Jest to pewne uproszczenie, pewne odrzucenie pewnych stadiów rozwoju osobniczego, które na późniejszy wiek przypadały. No to jest dość powszechne w przyrodzie. Na przykład są gąsienice, które spędzają całe życie jako gąsienice i nie przepotwarzają się w motyla. No i przodkowie się przepotwarzali w motyla, a one nie, po prostu ewolucyjnie zrezygnowały. Tak przypadkiem wyszło, że te geny się nie uaktywniły, nie doznały ekspresji, tak? Bo tak to się mówi. I okazało się to korzystne, że to lepsze jest życie do końca życia jako gąsienica, zyskanie możliwości rozmnażania się jeszcze na etapie właśnie bycia gąsienicą, no i w ogóle przez całą resztę życia nie przepotwarzanie się w motyla i w ogóle po iluś tam pokoleniach utrata w ogóle takiej możliwości. Podobnie kijanki, tak, są takie organizmy, które żyjąc w środowisku wodnym i nie uzyskując formy płaza, takiego już dorosłego, na przykład aksolotl, to jest taki znany przykład. W pewnych warunkach zresztą, tak jak ta ryba, co tam odzyskiwała wzrok, o której mówił Jamcito, też można tego aksolotla sprawić, że się przeobrazi, tak na przykład jak go przywieźli do Paryża, do muzeum, czy do jakiegoś tam laboratorium, no to chyba nawet było muzeum. No to ku zaskoczeniu kustosza przychodzi pewnego dnia, a tu taka no nie jaszczurka, bo to gad jest, taka, no taki płaz, tak, taka salamandra, coś takiego. A wyglądało to zwierzę inaczej poprzedniego dnia jeszcze. I żyło w wodzie, a tutaj sobie łazi. No więc, a żyje w Amazonii ten aksolotl, tak normalnie, współcześnie, czyli dość niedawno był jego przodek, może to zaledwie setki tysięcy lat temu, który po prostu był takim płazem przekształcającym się z kijanki w tego dorosłego aksolotla. No i neotenia w przypadku człowieka, no można zaobserwować neotenię, tak? Na przykład pije mleko do końca życia, jest w stanie, przynajmniej część populacji jest w stanie trawić mleko, no laktozę. Ma mniejsze owłosienia, ma twarz bardziej taką dziecięcą, ma taki baby face. Te poduszeczki tłuszczowe tam zostają. No, w wieku tak 30 lat około to już zanikają, ale jeszcze nie aż tak jak w starości. No, zresztą przypatrzcie się szympansowi młodemu i dorosłemu. No, ten młody to wygląda, że jeszcze z niego będą ludzie, tak? Rokuje dobrze na dalszą ewolucję, natomiast dorosły szympans, no to już niekoniecznie. To już jest ewidentna małpa. Małpiszon taki, mniej podobny do człowieka. No więc człowiek przez całe życie po prostu pozostaje taki, zbliżony przynajmniej do tego, jakim jego przodkowie, tacy bardziej małpoludy, byli tylko w początkowych latach swojego życia. No i oczywiście mentalna różnica przede wszystkim, to znaczy ludzka ciekawość świata, ludzkie zdolności uczenia się, no to jest coś, co bardziej zbliża nas do młodych małp niż do małp dorosłych. No co, zrzućmy okiem na czaty. Czy ktoś tam się zbiera do dzwonienia, czy nie? No, jak widać, chyba nie. No dobra, to ja dodam jeszcze jedną rzecz, bo mówiłem, że dwie mam. Więc co do teorii ewolucji, podobnie jak abiogenezy, podobnie jak wielkiego wybuchu, oczywiście one wszystkie są tak naprawdę fałszywe, jeżeli świat ma 5 minut. A nawet jeżeli ma te 6 tysięcy niecałe lat. Ale co to za różnica? To znaczy, przy użyciu metod naukowych, przy użyciu nauk przyrodniczych, niekoniecznie jesteśmy w stanie poznać całą prawdę o rzeczywistości. To znaczy, w naukach przyrodniczych, podobnie jak w naukach ścisłych, robimy tak, że z góry sobie zakładamy metodę. W przypadku matematyki będzie to metoda aksjomatyczno-dedukcyjna. W przypadku nauk przyrodniczych będzie to metoda empiryczna w jakiejś tam wariancie. No i robimy wszystko, co się da, tak? Tymi metodami, z góry ograniczonym zestawem narzędzi dochodzenia do prawdy, do wniosków, które uznajemy za spełniające rygory naukowości. Natomiast może być jakaś część rzeczywistości, choćby nadprzyrodzona, która no, po prostu nie, z góry ją wykluczyliśmy z badania, wykluczyliśmy pytania. Przystępując do uprawiania nauk przyrodniczych, wykluczamy z góry pytania o To, czy istnieje Bóg, bo tego nie potwierdzimy ani nie obalimy metodami nauk przyrodniczych. Pytanie, czy istnieje życie po śmierci. Pytanie, czy zachodzi transubstancjacja, czyli przemiana chleba w ciało Chrystusa, a wina w krew Chrystusa. No bo co, dla fizyka, czy dla biologa, czy dla naukowca, to ma cechy dalej tylko chleba i wina. No więc to jest chleb i wino, można powiedzieć naukowo, nawet jeżeli chrześcijanin z tych kościołów, w których się w to wierzy, powie, że no, jest to rzeczywiste ciało i rzeczywista krew Chrystusa. No bo właśnie, to co jest rzeczywiste, to nie jest tylko to, co fizyczne, jeżeli się wierzy. To znaczy, wiara właśnie polega na tym, na uznawaniu za rzeczywiste rzeczy, które no, nie są fizyczne, tak? Nie tylko fizyczne rzeczy są rzeczywiste. Jeżeli ktoś uznaje, że tylko fizyczne rzeczy są rzeczywiste, no to jest materializm, no i to jest niekompatybilne ze znaczną częścią religii. Tak, że cała rzeczywistość ogranicza się do tego, co jesteśmy w stanie poznać w ramach metodologii nauk przyrodniczych. No więc to jest ten pozytywizm, który już w trzecim na pewno, a może i w czwartym, dane historyczne są z tamtego okresu dość skąpe, w Aleksandrii, w szkole aleksandryjskiej filozofów greckich, świata greckiego, helenistycznych, tak powinniśmy powiedzieć, zaistniała potem ten pozytywizm, miał swój wielki powrót w XIX wieku i do tej pory funkcjonuje. Mianowicie, że teoria naukowa nie jest jej zadaniem mówić prawdy o jakiejś głębszej, o rzeczywistości głębszej niż tylko o takiej materialnej rzeczywistości. Owszem, to może nam nasuwać pewne intuicje, tak? Możemy to interpretować jakoś w sposób nadprzyrodzony, jako pewne obrazy, pewne rzeczy, odbicia, tak jak to jest w Biblii napisane, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, również ciało ludzkie też, również ludzkie potrzeby, ludzkie tam upodobania, to też coś mówi nam o naturze Boga i o naszej relacji z Nim, ale to jest już poza nauką całkowicie. Natomiast, tak?
No, co nigdy nie chodziło o prawdę, w nauce chodziło o pewien opis rzeczywistości, ale niekoniecznie rzeczywisty opis rzeczywistości, tylko taki uproszczony opis rzeczywistości, który możemy wykorzystywać. Na przykład jak masz chemię, są różne teorie, w których, że tak powiem, rozpatruje się reakcje i w zależności od tego, czy na przykład możemy poznać jakieś wiązanie zakowalencyjne albo zajonowe, coś za postać krystaliczną, to wszystko nam ułatwia jakby lepsze zrozumienie funkcjonowania tego związku i lepsze zrozumienie, co tam zachodzi. Ale żadna z tych opisów danego związku czy danej sytuacji nie jest koniecznie prawdziwym, bo prawda jest gdzieś tam zawsze po środku.
No nie, nawet nie po środku, tylko jedno jest równie dobrze jak drugie.
Ale tego, co jest wokół nas. Ja tak to rozumiem.
No nie, że prawda jest po środku, tylko w zależności od przyjętych założeń, co innego jest prawdą w naszym modelu. Nie o świecie, tylko o naszym modelu, o naszym konstrukcie matematycznym. Tak jak w mechanice na przykład mamy abstrakcyjne zupełnie pojęcie matematyczne, tor ruchu jakiejś tam, powiedzmy, punktu materialnego czy jakiejś cząstki, to jest coś, co nie istnieje. To jest krzywa, to jest pojęcie matematyczne, nie? A jednak na co dzień doświadczamy tego tak, że mamy do tego dobrą intuicję, w związku z tym to jest dobre narzędzie do opisu, do modelowania matematycznego danych zjawisk fizycznych. Podobnie jak w astronomii układ geocentryczny i heliocentryczny. No, który jest prawidłowy? Zgodnie z zasadą względności ruchu, jeden i drugi jest dobry. Nie jest tak, że Ziemia krąży wokół Słońca. Równie dobrze może mówić, że Ziemia spoczywa, a Słońce krąży wokół niej, tylko wtedy opis, cała teoria się staje bardziej skomplikowana. Bardziej trudno
tak,
jest
tak,
to
jest
opisać.
Tak, mi to bawiło w tych słynnych teleturniejach. Ludzie zawsze, wiesz, są cztery odpowiedzi i w jednym jest, czy Ziemia krąży wokół Słońca, czy tam właśnie Słońce krąży wokół Ziemi i to jest takie zabawne zawsze dla mnie, bo ja zawsze widziałem to jako, no i dla mnie to jest jedno i to samo.
A tymczasem już w III wieku przed naszą erą w Aleksandrii właśnie dokładnie to pytanie, czy Ziemia krąży wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi, który z tych modeli jest lepszy, to właśnie stwierdzono, filozofowie doszli do wniosku, że nie warto się o to filozofowie przyrody, czyli fizycy, astronomowie tamtych czasów, bo wtedy jeszcze nauki przyrodnicze się nie wyodrębniły z filozofii. To no, uznali, że no, skoro i jedno i drugie pozwala coś tam przewidywać, tak jak to oczekujemy od teorii naukowej od czasów Thalesa, No to wyjaśnia coś, no to jest zgodne z obserwacjami. No to jedno i drugie może funkcjonować. Niektórzy niech pracują z jakim wygodnie z użyciem jednego, inni drugiego. Zobaczymy, którzy będą lepsi, a może jedni i drudzy będą przynosić wyniki nowe naukowe, czy jakieś polepszenia teorii. No i niech się rozwija, niech rozkwita tysiąc kwiatów. Natomiast powiem tak, że w momencie, kiedy zacząłeś mówić, to właściwie powiedziałeś dokładnie to, prawie dokładnie to, co ja miałem zamiar powiedzieć, więc to jest takie, widzicie, taka zgodność jak normalnie dwóch członków partii Korwina, tak? Ale, że jednego można wyłączyć pół zdania i niech mówi drugi i powie to, co tamten by powiedział, nie? A w każdym razie z jednym się jednak nie zgodzę, bo powiedziałeś, że od początku o to chodziło w nauce. No owszem, już przed naszą erą były takie te zalążki pozytywizmu, natomiast nie było to coś powszechnie podzielanego, nawet przez naukowców. Taki Newton na przykład pod koniec swojego dzieła, swojego opus magnum pod tytułem, bo wiele książek napisał, łącznie z tam z wykrywaniem czarownic, z kabałą, z jakimiś takimi rzeczami, ale napisał swoje dzieło takie najbardziej znane, czyli Filozofię Naturalis Principia Mathematica, matematyczne zasady filozofii przyrody. Tam jest prawo powszechnego ciążenia, tam są zasady dynamiki, te trzy newtonowskie. Tam jest wprowadzone całkowanie, różniczkowanie. No ale i pisane jest to bardzo specyficzną łaciną, że normalny łacinista tego nie zrozumie, że musi być taki, co się specjalizuje właśnie w tego typu tekstach. No ale pod koniec on tam właśnie pisze, że on wyjaśnił, jakie są skutki tych praw rządzących grawitacją i ruchem. No i można to opisywać teraz matematycznie, natomiast jako program badawczy dla kontynuatorów jego pracy zostawia wyjaśnienie natury grawitacji. Co takiego jest w ciałach fizycznych, że się one przyciągają? Jaką atrakcję one czują do siebie, tak? No, czyli tak, czyli wniknięcie w przyczyny formalne, nie, w przyczyny celowe i tak, celowe i formalne. Bo to jest taka klasyfikacja przyczyn, której dokonał jeszcze Arystoteles, na przyczyny sprawcze, formalne, materialne i celowe. No i pytanie z dziedziny filozofii nauki, którymi się powinny zajmować nauki przyrodnicze. No i tutaj Newton udziela innej odpowiedzi, jak widać, niż my. No i w związku z tym, nawet jeżeli świat został stworzony 5 minut temu z nami podczas tej audycji, z naszym wspomnieniem, że było coś przed tą audycją w ogóle, że kiedyś się ona zaczęła, a wcześniej jeszcze się urodziłem, a wcześniej jeszcze żyli Neandertalczycy, to nawet jeżeli tak nie było, jeżeli Bóg stworzył świat 5 minut temu z tymi naszymi wspomnieniami, z nami mającymi te wspomnienia, no to dla nauki co za różnica? Opis naukowy pasujący, to wtedy te lata wcześniejsze, po prostu te miliony czy miliardy lat wcześniejsze, to jest taki sam abstrakcja matematyczna, taka sama konstrukcja, która po prostu jest wygodna do rozumowania naukowego, do konstrukcji teorii, do przewidywań pewnych, ale prawda może być równie dobrze taka, że Bóg stworzył świat 5 minut temu, że Bóg stworzył świat 6 tysięcy około lat temu, jak twierdzą niektórzy dosłownie interpretatorzhy Biblii, czy
Do
też
widzenia, nie ma co
rzeczywiście
najmniejszych.
te kilkanaście miliardów lat. I nie ma to różnicy, nie powinniśmy rewidować teorii naukowej, tak samo jak nie powinniśmy do teorii naukowej jakiejkolwiek wpisywać jakichś specjalnych wyjątków dla chleba i wina, które podległy transubstancjacji. Nie, naukowo rzecz biorąc, to dalej jest po prostu chleb i wino. Zgadzasz się, czy chciałbyś polemizować?
Nie, ja się z tym całkowicie zgadzam. No, ciężko, żebym polemizował, zwłaszcza, że jestem ateistą i tym
No wiem.
bardziej nie wierzę w spektakularne przypadki.
No, spotkasz się z jakimś cudem takim
To ciężka
fizycznym, to
dyskusja, jak się zgadzam.
tak, no to dobra, to ktoś zadzwoni, może zwłaszcza ktoś, kto się bardziej nie zgadza. To by było, byłoby wtedy fajnie. A wódz pisze, że śmiechłem z tym Korwinem. No tak, oni sami przywołują ten argument, że wiecie, a w innych partiach to jest tak, że muszą dostawać SMS-y, czy tam pytać się, czy w mediach, jak się ich zapytają przypadkiem dziennikarzy, to jakoś tam uchylać się od odpowiedzi, jak jeszcze nie poznali stanowiska oficjalnego partii, co powinno się mówić na dany temat. A w partii Korwin nie, można złapać z marszu i zawsze ktoś coś powie, a innego złapać niezależnie, niezależnej obserwacji dokonać i powie mniej więcej to samo. Na tematy jakieś takie zasadnicze, typu gospodarka. No, więc powiem tak, że im bardziej wolnościowi, znaczy, owszem, powiedział to bodajże, kto, Roderick Long, tak? Czy Jeffrey Tucker, że być może jest dwóch libertarian, którzy to samo uważają na każdy temat, ale ja nie jestem jednym z nich. Że wiele jest, prawda, sporów, ale one dotyczą raczej spraw takich marginalnych, typu powiedzmy samoposiadanie przez dzieci, czy zawłaszczanie parków narodowych. Jak można stworzyć prywatny park narodowy, skoro nie można go po lokańsku zmieszać z pracą, bo wtedy już przestanie być nienaruszoną przyrodą. No, ale to są rzeczy, które no, są dużo bardziej na marginesie praktyki codziennego życia, niż rzeczy, które są kontrowersyjne i na które nie mamy dobrych rozwiązań, mamy tylko rozwiązanie typu mniejsze zło, w innych po prostu systemach. Więc generalnie jest tak, że im bardziej ktoś jest wolnościowcem, no jak jest korwinistą, albo jeszcze bardziej wolnościowcem niż korwiniści, no to wtedy jest większa szansa, że jakieś w miarę zwykłe rzeczy, typu podatki, dajmy na to, czy policja, się go zapytamy, czy opieka zdrowotna, to udzieli odpowiedzi takiej samej. No, w szczegółach, a już zwłaszcza w szczegółach dojścia od obecnego stanu do stanu docelowego, mogą być różnice. Tak? Natomiast gdy chodzi o to, jakie cechy, jakie mechanizmy powinny funkcjonować, być przejawiane przez ten stan pożądany, do którego tacy wolnościowcy dążą, no to będzie pełna zgoda. Tak, więc to tak
ja
na
myślę,
marginesie...
że siłą tej ideologii wolnościowe jest to, że ona jest jednocześnie bardzo przejrzysta i bardzo logiczna, moim zdaniem. I dzięki temu właśnie każdy korwinowiec może powiedzieć to samo, no bo wszyscy wychodzimy jakby z takich podstawowych założeń, to że tak powiem, mają swoją logiczną kontynuację. A w tych wszystkich systemach mieszanych, że niby trochę komuniści, a tam jednak trochę tam chcą tego wolnego rynku, to wszystko im się tak miesza i tak naprawdę nie ma. Nie stoi za tym wspólna ideologia i rozumiesz, o co mi chodzi. Nie wiem, czy
chodzi, tak, wiesz co, ja właściwie chciałem zamknąć to na takiej tylko uwadze, bo to jest taka tylko krótka powinna być dygresja, bo to nie ta audycja, przypomnę, to nie Proces Zwierciadło jest, to jest Epicentrum. Chociaż wiem, że coraz mniej ludzi to rozróżnia i nawet na Contest Campie się pytałem, tak wam powiem, ostatnim, czy ja powinienem połączyć te dwie audycje w jedną, bo już to są inni słuchacze niż jak zaczynałem te dwie audycje i no i bardziej marka osobista się liczy, mówią audycja Bajzitera, a nie taka czy jedna czy druga. No i właściwie to nikt nie był za tym, żeby utrzymać dwie, a było dużo głosów, żeby połączyć. No ale nie mam dobrej nazwy, więc jeżeli macie do zaproponowania dobrą nazwę na jedyną audycję moją, która będzie od kiedyś tam, no to zamiast tych dwóch, no to podsuwajcie mi takież pomysły. No ale skoro rozwinąłeś trochę temat, to ja powiem tak, żeby to powiązać jakoś bardziej z tematami filozofii, przyrody, filozofii nauki, które dzisiaj tutaj poruszamy, że generalnie po stronie, nazwijmy to lewej, chociaż podział prawica i lewica to też jest taki jednowymiarowy, taki prymitywny, nieadekwatny do obecnej sceny, do dzisiejszych czasów w ogóle, do realiów politycznych, tak? Zdezaktualizował się. Był dobry w czasach, no może porewolucyjnych tam we Francji. Natomiast dzisiaj, znaczy, skoro się tym posługujemy, no to posłużmy się tak przy tych całych zastrzeżeniach, że po lewej stronie koncepcja prawdy często jest po prostu inna. I to jest jak najbardziej rzecz filozoficzna. To znaczy, tam cały czas jest być postęp, czyli prawdą, celem, rzeczą ocenianą pozytywnie, tak, pożądaną, jest cały czas coś nowego, tak? Nie zadowalamy się z tym, że mam jakieś stałe ideały pryncypia, tak, tylko uważamy naturę ludzką za plastyczną, uważamy za wyzysk coś, co kiedyś było normą i jak najbardziej wszyscy tak prawie że mieli, a za 100 lat będą ludzie mówić, a ci prymitywni w początku XXI wieku, tak będzie mówić lewica, godzili się na to, że każdy może mieć na przykład samochód i że to jest w ogóle własność prywatna i że może sobie jeździć gdzie chce, no podlegając jakimś tam przepisom oczywiście ruchu drogowego. I tak samolubnie się rozpychał tym samochodem, nie? I jeździł. Miał w ogóle swobodę przemieszczania się, nie musiał informować władz, dokąd się przemieszcza. Nie śledzono każdego przypisanym do niego prywatnie, osobiście do niego dronem, który władza ma. Albo sądzono, że istnieje coś takiego jak prawo do prywatności komunikacji, korespondencji, tak? Przecież jako społeczeństwo mamy prawo się bronić przed różnymi tam ekstremizmami, które ludzie mogą wyrażać. Tak jak już wtedy byli na tyle, co prawda, oświeceni, że musieli posyłać dzieci do szkoły, gdzie wszystkim podawano akceptowalne poglądy i w ich ramach no, zachęcano do pozostawania przez całe życie w ich ramach. Nie wykraczania poza nie, jakimś tam ekstremizmom. Natomiast można było jeszcze, czy to e-maile szyfrowane wysyłać, czy połączenia głosowe robić też szyfrowaniem. Było to jak najbardziej legalne i szerzyły się poglądy. Było nawet takie radio Kontestacja, Enklawa, Nocne Radio, które masowo, że tysiące ludzi mogły naraz być słuchaczami treści takich wywrotowych, które opóźniały pochód nowoczesności, postępu i zdobycze tego, co jest na korzyść zwykłych ludzi, zwykłych mas, ludzi takich jak ty czy ja, jak żyją dzisiaj, to oni no, przyczynili się do tego, niestety, że nastało to dopiero w 2040 roku, a tak byłoby już około 2020. No i dobra,
Że
myślę, że tak.
ideologii i skoro rozmawiamy wcześniej o ewolucji, to warto wspomnieć o pasożytach, dlatego że pasożyty często mogą wpływać na osobowość, na sposób rozumowania ludzi.
Aha, ja myślałem,
Więc
że na
jeśli jest
rozmnażanie,
tutaj
bo
twoja
jest
własna wola.
jedna z teorii mówi, że rozmnażanie płciowe powstało jako obrona przed pasożytami. No ale dobra, mówisz, że na myślenie ludzi. No to powiedz, co to za teoria?
Znaczy, niestety nie przygotowałem się dzisiaj dokładnie na tą audycję, bo nie wiedziałem, że będziemy poruszać te tematy,
No to jest
ale.
afterparty tutaj, w takim stylu to gadamy, mimo że jesteśmy tylko dwaj, ale ja trochę tak to narzuciłem, więc tutaj anything goes, tak? Nie ma rzeczy off limits.
W każdym bądź razie niektóre pasożyty, zwłaszcza układu nerwowego, mogą wpływać w jakiś sposób na zachowania ludzi i zmieniać ich osobowość. Na przykład ktoś bardziej agresywny staje się bardziej łagodny, albo wręcz odwrotnie. Nie podam ci teraz dokładnego przykładu, bo nie jestem w stanie go tak wyciągnąć z głowy, tylko to jest fakt, bo po prostu
Ja
nasze
podam.
organizmy są całością i zmiana chemii naszych organizmów wpływa również na nasze umysły, bo jest nierozdzielna i ciężko po prostu nas rozłożyć o naszych pasożytów. I skoro mówimy o ewolucji, to warto też wspomnieć o tym, że ewolucja naszych pasożytów też dużo mówi o nas. I nie wiem, czy na przykład wiesz, że pozbycie się dokładno, tak mniej więcej czas pozbycia się futra przez ludzi określono na okres, w którym rozdzieliła się pchła włosów włonowych od pchły włosów
Weż
zwykłych, normalnych. Też,
głowowa od
przepraszam.
szczyły łonowej.
Tak. Przepraszam, nie jestem polonistą i a tym bardziej historykiem.
No, więc pły i wszy to trochę jednak co innego. No i jest też taka odmiana, powiedzmy, wszy głowowej, która się nazywa weż odzieżowa. To już jest typowo ludzki pasożyt. No, zaczęła ona ewoluować wtedy, kiedy ludzie się zaczęli ubierać, czyli wyszli z Afryki. No, a poza tym, wiesz, są inne przykłady. No, na przykład jest taka mucha, co składa larwy w ciele pszczoły i ta pszczoła potem chodzi w kółko, nie traci orientację, no, a te larwy ją zżerają od środka. Albo taka osa, co w pająku. Ale też są takie, co wiele jest takich pasożytów, które sprawiają, że zarażony nimi organizm daje się zjeść. Wystawia się gdzieś tam, wychodzi na górę jakiejś rośliny po to, żeby ptak go zjadł, bo potem w tym ptaku ten
Tak,
i w jego
ślimaki.
odchodach się łatwiej tam mu rozmnożyć, przekazać do następnego stadium tego, no, życiowego. Są takie, na przykład przypuszcza się zresztą, że dlatego koty bawią się myszą, czy tam jakimś kretem, czy jak tam upolują jakieś zwierzę i nie zabijają od razu, żeby się właśnie przed tym ochronić, żeby sprawdzić, czy taka zraniona mysz, która no już mu i tak nie ucieknie, bo już jest zraniona, łatwo ją złapie z powrotem, ale ją wypuszcza jeszcze i nie dlatego, że jest taki okrutny, tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy ona będzie uciekać. Bo jeżeli mysz nie ucieka, jeżeli mysz wręcz szuka kota i da się mu złapać i zjeść, to jest duża szansa, że ma takiego pasożyta, który właśnie tak działa na jej mózg, że ją przyciąga kot, tak jak samice, samiec kota przyciąga i odwrotnie feromonami, tak też kot, zapach kota przyciąga taką mysz, pomimo że ten kot jest dla niej niebezpieczny, no bo kot poluje na myszy. I ten kot, zraniwszy tą mysz, no chce sprawdzić, czy ona ma ten instynkt ucieczki przed nim. Jak nie ma, to rezygnuje z konsumpcji.
Bardzo ciekawe, nie słyszałem o tym wcześniej, ale ciekawe.
No to co, jak już nic nie mamy więcej, a nikt nie zadzwonił, to będziemy kończyć. Godzina około, myślę, że wystarczy.
Bardzo dziękuję za to, że mogłem uczestniczyć w audycji.
No, więc pamiętajcie, możecie uczestniczyć. Już dzisiaj, już nie, bo kończymy, ale tak generalnie dzwońcie. No i dzięki ci, Faraday, za przyczynienie się do tego, że było dzisiaj ciekawiej i że nie musiałem cały czas ja gadać i wysuszać gardła, bo wiecie, to jest trochę męczące samemu tak gadać długo. A dzięki Faradayowi nie tylko nie musiałem, ale też myślę, że dla was, drodzy słuchacze, było to ciekawsze i w bardziej atrakcyjnej formie dialogu przez większą część. No, coś z tego zmontuję. Z tego dzisiejszego materiału sprzed tygodnia dwa odcinki wyjdą. Tak przewiduję. A tymczasem do usłyszenia za tydzień, prawdopodobnie
Nie
już
wszystko.
w prostym zwierciadle. Dobrej nocy Tobie, Łukasz, i Wam wszystkim.
Dobranoc.
No i jeśli słuchaliście początku, to wiecie już, że w obu tych kwestiach okazało się co innego. Będzie teraz ciąg dalszy. Tak więc wyspy Galapagos powstały nad plamą Gorąca pod płytą tektoniczną Nazca jako wyspy wulkaniczne. Starsze z nich, czyli te bardziej na wschodzie, mają nieco ponad 4 miliony lat, najstarsze z nich, a nowsze, te na zachodzie, no i te pomniejsze na północy, nawet poniżej miliona. I jak na takie młode wyspy, mają oczywiście specyficzną ekologię. Gatunki, które je zasiedlały, fauny i flory, pochodziły z kontynentu. Leżą one na Pacyfiku, więc Ameryki Południowej, pobliskiej. Jest tam bioróżnorodność następująco się przedstawia, że jest rodzajów dość niewiele. Natomiast gatunków w ramach danego rodzaju, no, może być całkiem sporo i często są to gatunki endemiczne, takie, które wyewoluowały na danych wyspach, czy nawet na nie wszystkich, nawet na pojedynczej wyspie, a nie są znane gdzie indziej na świecie. I tak na przykład przybył tam, zdaniem ewolucjonistów, dawno, dawno temu, jeden gatunek ptaków, który dał początek wielu gatunkom, tak zwanych obecnie, kilkunastu gatunkom, tak zwanych obecnie zięb Darwina. Z historycznych jeszcze takich odległych, powiedzmy, ale już trochę mniej rzeczy, mniej, bo o kilkadziesiąt tysięcy lat prześledźmy klimat. Klimat, jaki tam występuje teraz, czyli taki dość no, wilgotny, był przez około 3000 lat. Wcześniej był zdecydowanie suchszy. Podobny do obecnego był między 6200 lat temu a 8000 lat temu. Wcześniej natomiast był też suchszy, a zwłaszcza między 10 000 a 40 000 lat temu. Niewiele tam było opadów, parowanie też było niewielkie, no bo jak niewiele spadało, to niewiele też mogło parować. No różniło się to zdecydowanie od tego, jeśli tam kiedyś byliście, ja nie byłem, no to możecie się przekonać, że to jest tak jak to w ciepłych krajach teraz, no ale kiedyś klimat na świecie i w związku z tym też na wyspach wyglądał nieco inaczej. I skąd my to wiemy? Wiemy to mianowicie z osadów w jeziorze El Junco, które jest na szczycie góry San Cristobal na wyspie o tej samej nazwie. I tam właśnie w tych osadach są części roślin. No, można to stwierdzić, robiąc odwierty takie rdzenie z tych osadów i przekroje na różnych głębokościach osadzone badając. I dlaczego to jest ważne, że ten klimat nie był stały? No bo gdyby klimat był stały przez długi, 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 długi czas, no powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy lat właśnie lub dłużej w danym obszarze, no to wtedy mogłoby być tak, że no, wtedy trudniej jest stwierdzić jakąś taką kierunkową ewolucję, przystosowania, które różne gatunki mają, to że rzeczywiście to są różne gatunki, a nie tak, że bo na jednej wyspie jest więcej takiego pożywienia, a na drugiej takiego, no to tak sobie akurat może ptaki mają inne dzioby, czy inne łapy, czy inne żołądki, czy mózgi, czy jeszcze inne części ciała, czy zachowania. I też jest to o tyle istotne, że pozwala, to już tak spoza kanonu argumentów, które padały tutaj, pozwala stwierdzić, jak szybko w ogóle następuje radiacja adaptacyjna, czyli powstanie z jednego gatunku wielu gatunków przystosowanych do różnych warunków w momencie, kiedy dana nisza ekologiczna jest niezajęta. No a nisza ekologiczna dla tego typu ptaków jak zięby no nie była zajęta, bo tam nie było podobnych ptaków. Po prostu przybyły sobie takie z kontynentu i znalazły dla siebie doskonałe warunki. Wiele różnych przystosowań. Można pójść w tym kierunku, można pójść w tym kierunku i tak się będzie miało będzie dobrze dostosowanym do przeżycia. No więc część pójdzie w tym kierunku, część pójdzie w tym kierunku. Nie wszystkie w jednym, bo wtedy za dużo konkurencji, tak? To tak jak na wolnym rynku, że firmy robią wszystko, co tylko się da. Jak jest coś, czego żadna firma nie robi, no to właśnie ktoś to wymyśla, żeby to zrobić. Tak samo ślepy los w ewolucji. No bardziej, większa jest szansa, że jakaś mutacja no, się upowszechni, jeżeli przystosowuje posiadające ją organizmy do wykorzystywania, znaczy do życia w takiej niszy ekologicznej, czyli do wykorzystywania takich no, okoliczności środowiska w celu przeżycia, których no, nie jest duża konkurencja albo jej w ogóle nie ma ze strony jakichś gatunków już no, istniejących na danym obszarze. We wrześniu i październiku roku 1835 na wyspy zawitał statek badawczy Beagle z Charlesem Darwinem na pokładzie. Jego celem było opisanie właśnie odwiedzanych miejsc pod względem zarówno geologicznym, jak też biologicznym, zebranie próbek i próbek geologicznych i właśnie okazów różnych organizmów. Bardziej był geologiem na tym jeszcze etapie życia, więc w związku z tym między innymi opublikował potem pracę naukową mówiącą o tym, że Ameryka Południowa się podnosi, tak, i jakie są na to świadectwa geologiczne. Gdy chodzi o biologię, no to bardziej zoologia niż botanika, aczkolwiek próbki roślin też zbierał, a w zoologii, no to specjalizował się bardziej w bezkręgowcach morskich, tak, no a ptakach, no poznał się na ptaka oczywiście, bo musiał i on i jego służący polowali na te ptaki, no i potem nauczył się je zachowywać jako takie okazy do zbadania później po przywiezieniu. Zresztą regularnie, jak zawijali do jakichś znanych, cywilizowanych portów, to odsyłali do Anglii jakieś właśnie porcje swoich zgromadzonych właśnie okazów. No, niemniej jednak jeszcze w czasie tej podróży, później odwiedzili też Wyspy Kokosowe, 9 miesięcy po pobycie na Galapagos, podczas gdy no, był jeszcze na statku w podróży powrotnej, zięby już i ogólnie ptaki zaczęły przyciągać jego zdecydowanie większą uwagę. Wiemy o tym z jego zapisków prowadzonych podczas podróży, później edytowanych i wydanych właśnie jako też dzieło naukowe. I w 1836, po prawie 5 latach, bo w grudniu 31 wyruszyli, powrócił do Anglii i przystąpił do właśnie intensywnej pracy, bardzo podekscytowany całą kolekcją, jaką właśnie przywiózł. Podróż miała trwać tylko 2 lata, trwała aż 5. No i powrócił już jako słynny uczony, to znaczy te doniesienia oraz okazy, które właśnie się pojawiały w Anglii za jego sprawą z tej podróży, podczas jej trwania, przyniosły mu już sławę. Początkiem marca 1837 roku, jak dowiadujemy się z biografii Darwina autorstwa Janet Brown, współczesny mu ornitolog John Gould, który przebadał jego właśnie materiał, właśnie ptaki przywiezione pod względem no właśnie biologicznym, że jako ekspert z tej dziedziny, poinformował w rozmowie Darwina, że odkryte przez niego ptaki nie występują nigdzie indziej, że to jest faktycznie odkryte nowy rodzaj ptaków. I że nie jest to jeden gatunek, jak do tej pory Darwin myślał, które się tam różnią dziobem i kolorem, czymś tam jeszcze troszkę, tylko że to jest 12 co najmniej różnych gatunków. No, w tej chwili wyróżniamy 15 gatunków ziemb Darwina, z czego jeden żyje na Wyspach Kokosowych, no a pozostałe 14 właśnie na Galapagos. Być może się to jeszcze zmieni, raczej w górę niż w dół. Na większości wysp żyje jeden bądź dwa gatunki, chociaż rekordzistą obecnie jest, jeżeli mam aktualne dane, wcale nie największa wyspa, tylko jedna z pomniejszych, Daphne Major, gdzie są 4. Tenże Gould 14 marca dał w londyńskim towarzystwie zoologicznym wykład o odkryciach Darwina i o swoim studium właśnie. Na podstawie tych odkryć Darwin był tam obecny i był bardzo tutaj tym, no, zaciekawiony tymi wnioskami i zadawał sobie pytania, które już wcześniej sobie zadawał w odniesieniu do przedrzeźniaczy. Jeszcze w trakcie podróży. Jak to jest, że potrafią na jednym terenie jednych wysp, czy jednej nawet wyspy czasami mieszkać dwa różne gatunki tego samego ptaka? Jak to jest, że one się nie mieszają i podzieliły między siebie, że nie występują na całym obszarze, tylko że na przykład na jednej wyspie występuje jeden, a na drugiej drugi, czy na przykład na północnej części wyspy jeden ptak, a bardzo podobny, który w sumie równie dobrze mógłby żyć na tej drugiej części wyspy, no podzieliły tą wyspę właśnie tak między siebie, tak jakby to były jakieś dwa państwa z granicą. Oczywiście ta granica jest płynna, wiadomo, że tam czasem jakiś się znajdzie dalej, tam gdzie już przeważa ten drugi i vice versa. Następne takie dość, czyli widzimy, że Darwin cały czas o tym myślał, nie jest tak, że dopiero w 1945, kiedy opublikował drugie wydanie swojego Journal of Researches, gdzie pisze, to już było w trakcie, kiedy formułował teorię ewolucji i zięby cały czas miały na to wpływ, może nie jakiś kluczowy, Ale istotny był to jeden z takich bardziej tutaj istotnych przyczynków właśnie w oparciu o zięby, że ta teoria powstała. Choć oczywiście nie wyłącznie. W 45 mianowicie pisze Darwin, że to jest najbardziej takim ciekawym faktem, i tu już widzimy takie początki myślenia ewolucyjnego, jest taka idealna gradacja, stopniowość zmian w rozmiarze dziobów u różnych gatunków tych zięb geograficznie, to znaczy jak się przechodzi z jednej wyspy na kolejną, czy w ramach powiedzmy też danej wyspy, i że ponieważ tych ptaków jest tam mało, to można się domyślić, że może kiedyś było mniej i że one się tak po prostu przystosowały do tego w zależności od tego, jakie pożywienie jedzą. No dobra, może chwilkę o pożywieniu tychże zięb, no bo jak jest ich kilkanaście gatunków i głównie się różnią, znaczy jest kilka pomniejszych cech, którymi się różnią, natomiast główne różnice występują w obrębie dzioba, jego wielkości i kształtu. No i jest taka największa zięba, która jest całkowicie roślinożerna. Są zięby mniejsze, żywią się owadami, żywią się też tak, są takie, co się żywią jajami, a nawet jeden gatunek krwią jest w jego jadłospisie krew, takie z nich wampiry, że dziobią inne ptaki i spijają krew, która z nich wypływa. Tamte ptaki jakoś wcale bardzo się przed tym nie bronią, w związku z tym hipoteza, że kiedyś to było takie iskanie, wydobywanie pasożytów właśnie z pierza tych ptaków, no a potem się zdarzało im zranić te ptaki, a tu coś dobrego jest, nie? Coś tam oprócz tych pasożytów jednak można się pożywić jakoś bardziej, jakiś bardziej urozmaicony i obfitszy posiłek skonsumować. W 1859, gdy już sformułował i wystarczająco przedyskutował z innymi uczonymi swoją teorię i potwierdził też innymi badaniami na podstawie nie tylko własnej obserwacji, Darwin wydał swoje opus magnum, czyli o pochodzeniu gatunków. Natomiast w 1947 David Luck nazwał te ptaki ziębami Darwina, właśnie na jego cześć. Darwin sam je nazywał ziębami, chociaż tak naprawdę są to tanagry z takimi naszymi tutaj znanymi nam bliższymi ziębami. Mają wspólny w zasadzie tylko wygląd i to też raczej właśnie pod względem kształtów, a nie kolorów. Znaczy te ptaki na wyspach są takie szare, no, szaro-bure, nie? Nie wyróżniają się jakoś bardzo atrakcyjnie dla oczu. Tak, gdy chodzi o ich kształty dziobów, no to one oczywiście są w bardzo dużym stopniu dziedziczne. Wiemy to zarówno z badań po prostu w terenie od dawna, a wielkie ilości danych mamy w szczególności zawdzięczamy badaczom. Małżeństwu badaczy Peterowi i Rosemary Grantom, którzy od 1973 właśnie tam bywali przez długie lata na wyspach, no i do 2003 roku w sumie, kiedy to opublikowali ostatnią pracę naukową, no badali właśnie te ptaki. Wiemy też to z genetyki, no bo przypomnijmy, że za Darwina tego nie było. Potem to były teorie konkurencyjne względem siebie, no a potem w pierwszej połowie XX wieku no, dokonano takiej wielkiej syntezy biologicznej do obecnego paradygmatu właśnie mendlowsko-darwinowskiego, gdzie i genetyka no, nie jest przeciwstawna, tylko jest w zgodzie, w parze jako towarzyszka teorii ewolucji. No a potem jeszcze na potwierdzenie tego, bo to póki to była konstrukcja teoretyczna, no to sobie była, ale potem jeszcze na potwierdzenie tego odkryto właśnie tą podwójną spiralę, tą cząsteczkę DNA, czyli taki chemiczny nośnik dla genów, dla jednostek informacji, które tak naprawdę podlegają ewolucji. Tak, no i gdy chodzi, teraz wiemy właśnie z badań w ostatnich latach, wiemy, że dzioby, no jak to zwykle bywa, dzioby tych ziemb nie są zależne od jakiegoś jednego genu, ani nawet od jednego zespołu genów. Są to różne i też w różnych lokusach, czyli miejscach na, no, w całym zestawie genów, w całym DNA tych ptaków. Natomiast największe znaczenie ma tutaj gen BMP4, występujący też u człowieka, który koduje białko. To białko nazywa się kalmodulina i ono wiąże zgodnie z nazwą. Zaczyna się od jak kalcjum, czyli wapń, wiąże wapń. No wapń jest potrzebny przy budowie kości, to białko odpowiada za wzrost kości, bierze udział właśnie we wzroście kości. No a dziób to z tkanki kostnej jest zbudowany, więc wpływ jego, ekspresja, to gdzie i w jakiej ilości i kiedy podczas rozwoju osobniczego będzie to białko syntetyzowane na podstawie tego genu. No, ma wpływ na to, jak się ukształtują kości, a w szczególności właśnie dziób. To teraz coś z innej beczki. Słyszeliście pewnie o tym, że przez wiele wieków rodziny arystokratyczne, a zwłaszcza królewskie, im bardziej arystokratyczne, tym w większym stopniu to zjawisko ich dotyczyło, no, cierpiały na wiele dziedzicznych chorób. Jakoś, no, po prostu wiele się rodziło w nich dzieci, które były w ten czy inny sposób upośledzone, bądź podatne po prostu na to, że przez całe życie cierpiały na jakąś chorobę, czy przynajmniej od pewnego momentu życia, no, zapadały na nią. I było to związane z tym, no, z niewielką pulą genetyczną, to znaczy, że dana cecha negatywna, dany gen, który wywoływał podatność na daną chorobę, no jeżeli, zwłaszcza jeżeli było to dziedziczenie takie, które wymaga natrafienia na siebie rodziców posiadających te cechy, no ale potem już się utrwala, no to wtedy większa jest szansa taka, jeżeli się rozmnaża między sobą, a nie jeżeli się rozmnaża właśnie z osobnikami, no, niespokrewnionymi, które mają odmienne geny. Natomiast jak się często poślubia kuzynów, no to takie są niestety skutki. No i oni o tym nie wiedzieli, no i cierpieli te skutki właśnie. Natomiast przeciwne zjawisko występuje wtedy, kiedy mają ze sobą potomstwo osobniki różnych gatunków. To zjawisko nazywa się heterozja. Takie hybrydy potrafią być silniejsze, zdrowsze, bardziej odporne, posiadać wiele, no, po prostu zalet w porównaniu z, no, rodzicami i z normalnymi, takimi typowymi osobnikami gatunków, do których należą ich rodzice. No pytanie, dlaczego w takim razie nie ma samych takich? Dlaczego tylko w ramach gatunków jest ten taki instynkt, że przeważnie, no, wybiera się partnera, przynajmniej gdy chodzi o rozmnażanie płciowe, takiego, który właśnie nie ma takich samych genów, raczej nie czuje się pociągu do siostry czy do brata, no, do kuzyna to może, czy jakiś tam, tak, ale generalnie im bardziej się różni od nas, tym nas bardziej, no, interesuje właśnie jako potencjalny partner do rozmnażania. I wyczuwamy to też feromony, czyli podświadomie różnymi takimi, czy kształtem, upodobaniem do właśnie różnych tam kształtów ciała, cech wyglądu i nie tylko, wszelkich cech, które jesteśmy w stanie rozpoznawać. No, również właśnie też na poziomie podświadomości feromony mają tutaj u ludzi i u generalnie, no, ssaków duże, no, kręgowców, o może tak to nazwijmy, duże znaczenie. A tymczasem, no, jednak gatunki są różne i gatunki, przypomnijmy definicję gatunku Ernsta Mayera, że osobniki dwa są tego samego gatunku, jeżeli mogłyby mieć płodne potomstwo faktycznie w przyrodzie, czyli byłoby to naturalne, że jeżeli by ich umieścić w tym samym środowisku, to mogłyby stać się właśnie taką parą, która się ze sobą rozmnaża i wydaje potomstwo. No tak jak znowu z zastrzeżeniem, że dotyczy to gatunków, które się rozmnażają płciowo, bo przy innych to mamy no, większą komplikację. Trzeba jakoś na innych kryteriach definicyjnych polegać. Ale właśnie, podkreślić tutaj należy, że nie teoretyczna możliwość rozmnożenia się, czy możliwość w niewoli skłonienia takich zwierząt do posiadania potomstwa tutaj rozstrzyga, tylko to, czy faktycznie się to dzieje w przyrodzie. Jeżeli się nie dzieje w przyrodzie, to specjacja, czyli podział gatunku na więcej, na dwa gatunki, powiedzmy, już nastąpił i dopiero później, dopiero wtórnie się wykształca, albo i nie, jakaś bariera biologiczna, taka, która sprawia, że nawet na siłę, gdyby ich tam, powiedzmy, ze sobą zetknąć i poruszać odpowiednio, to dzieci z tego nie będzie. No. Więc tak to się przeważnie odbywa. I mogą żyć takie teoretycznie zdolne do rozmnażania się ze sobą zwierzęta, a mimo to być innym gatunkiem. Tak jest na przykład z końmi i z osłami. No i ze względu na właśnie zjawisko heterozji, pożądane jest ich potomstwo. Ludzie doprowadzają właśnie do tego, ponieważ są to zwierzęta hodowlane, że się rozmnażają i tak na przykład gdy osioł zapłodni klacz, rodzi się muł. Taki muł jest bezpłodny akurat. Podobnież jak osłomuł, czyli to jest odwrotny przypadek, to znaczy kiedy oślica zostanie zapłodniona przez konia. Natomiast w przyrodzie no, z dzikich zwierząt lwy i tygrysy też są wcale nie takimi odległymi gatunkami, no ale żyją przeważnie na różnych obszarach, chociaż lew azjatycki żyje tam, gdzie też żyje tygrysy. Ale nawet na tym samym obszarze żyją w różnych środowiskach. Tygrys bardziej w lesie i nie w stadzie, jest samotnikiem, poluje sam, natomiast lew jest taki właśnie typowo stadny, bardziej na takich sawannach, no, o bardziej otwartych, powiedzmy, terenach lubi przebywać. I raczej się nie spotykają. Znaczy wiedziano już od XIX wieku, że się zdarzają sporadycznie takie przypadki i wtedy się rodzą lygrysy bądź tyglwy, tak, tyglew i lygrys. To są nazwy. Lygrys jest wtedy, kiedy matką takiego osobnika jest tygrysica i zapłodnił ją lew, no a tyglew to odwrotnie. No i lygrysy w przeciwieństwie do tyglewów, czy tyglewów, jak to powinno się mówić, no to jest takie rzadkie słowo w polszczyźnie. I w ogóle lygrys, tak, że y jest głoska y po l, to poloniści pewnie się zdziwią, no ale jest takie słowo. I natomiast lygrysy są większe od lwów, żyją tak 15 do 20 lat, są silne, no bardzo, bardzo takie okazałe zwierzęta. No i w niewoli można takie otrzymać. Samce są bezpłodne, samice natomiast są płodne. No ale w przyrodzie nie zaobserwowano chyba żadnego przypadku, żeby taka lygrysica, czyli samica lygrysa, która ma matkę tygrysicę i ojca lwa, żeby urodziła jakieś dziecko. No, a już tym bardziej, żeby się z lygrysem jakimś... Nie, no to tam nie jest bezpłodny w ogóle. Ale po co ja o tym wszystkim mówię i jaki to ma związek z naszymi ziębami? No otóż u naszych ziemb występuje też czasem taka hybrydyzacja, to znaczy, że ptaki z różnych gatunków tych ziemb na wyspach Galapagos się ze sobą rozmnażają. Jest to bardzo rzadkie, a już tym bardziej sporadyczne jest, że między sobą się potem rozmnażają. To znaczy zwykle taka zięba, która ma rodziców z różnych gatunków, jeżeli w ogóle się rozmnaża, to się rozmnaża z jednym z tych gatunków rodziców, czyli wtapia się z powrotem w tamtą populację. No, czyli no, te gatunki są tam dość stabilne, to znaczy nie jest to tak, że to jest cały czas taka fluktuująca no, kontinuum gatunków i że no, czyli ekologiczny argument też tutaj potwierdza to, że nie tylko genetyczny, ale też ekologiczny, że nastąpiła faktycznie specjacja między tymi gatunkami i że faktycznie one się ze sobą nie rozmnażają, to znaczy nie dążą do tego, żeby się, nie jest tak, że się zlewają, są bliżej, tam mniejsza liczba gatunków bliżej siebie są, a potem się w innych okolicznościach rozchodzą. To ma też związek z tym, co mówiłem wcześniej, z kierunkowością zmian klimatu. Gdyby klimat był stały, no to można by było taki model jeszcze dopasować jakoś do danych, ale ponieważ widzimy, że dostosowanie tych dziobów w zależności od pożywienia i od zmian klimatycznych, no bo w momencie, kiedy na przykład jest susza, były takie dwie susze w 70-tych latach, w 77, jeżeli się nie mylę, jedna i w 2003 druga taka duża susza, po której przeżyły, znaczy gatunki, znaczy większa liczba ptaków w danych, w ramach danego gatunku przeżyła takich, które miały mniejsze dzioby, które były zdolne z takich, co się odżywiają kilkoma rodzajami pożywienia, takich, które się odżywiają pożywieniem, no innym, no takim, które wyrasta powiedzmy po suszy, czyli powiedzmy młodszymi pędami, nie owadami, bo owady żyją raczej w roślinności właśnie takiej, no już wyrośniętej, starszej, nie takiej, co wyschła i wyginęła i młoda wyrasta na to miejsce. No jak ktoś jest ekologiem, ma takich ekosystemów i zna tutaj dokładnie i mnie może poprawić tutaj w tych danych, co podaję i w tych informacjach też ogólnych, to jak najbardziej do tego zapraszam, bo nie mienię się specjalistą, no ale postanowiłem wam o tym opowiedzieć, no to opowiadam na tyle, na ile umiem. A i przy tej okazji też powiem wam właśnie, no co do definicji gatunku, no to to jest coś takiego, to nie jest taka nauka do końca ścisła, ta biologia w tym przypadku, no ale po co nam to? No tak samo jak po co nam, jaki wpływ na prawdziwość bądź fałszywość teorii ewolucji, bądź też jej odniesienia do zięb ma to, kiedy Darwin wymyślił i wziął pod uwagę te zęby. Tak samo jak to, czy dane organizmy są tym samym gatunkiem, czy nie. W ewolucji podlegają zestawy genów, no geny, albo się propagują szerzej i więcej jest osobników, które je nosi, dany gen, albo mniej. A czy gatunki się rozchodzą, czy następuje specjacja, czy też przeciwnie, następuje zlewanie się gatunków, bo i takie coś jest przecież możliwe jest powstanie bariery reprodukcyjnej w jakichś okolicznościach, a potem zmiana okoliczności, na przykład powrotem na takie, jakie były, albo na jeszcze inne, w których te już nie rozmnażające się między sobą osobniki różnych gatunków, teraz jednak będą skłonią się ku temu w nowych okolicznościach, ale raczej skłoni ich do tego, no ewolucja, bo te, które tak nie zrobią, no to, to będą na tym no, mniej dostosowane, tak? To stabilność gatunków, takich, jakie mamy, nawet takich, które mogą się między sobą rozmnażać, a tego nie robią. I to pomimo korzyści w postaci heterozji, tak? No to jakieś inne uwarunkowania muszą być, które sprawiają, że jednak jesteśmy różnymi gatunkami, tak? Nie rozmnażamy się z tymi, z którymi moglibyśmy. My ludzie zresztą rozmnażaliśmy się. My to mamy w sobie krew nie tylko homo sapiens obecny, nie tylko homo sapiensów tych, co wyszły z Afryki, ale tych też innych gatunków rodzaju homo troszeczkę, żeśmy się z nimi pohybrydyzowali i z kromaniończykami, i z neandertalczykami. No, więc myśmy takich problemów akurat nie mieli. Być może dlatego, że porzuciliśmy zależność wyłącznie tutaj od genów, ale też również wymyśliliśmy kulturę, wymyśliliśmy memy, zanim jeszcze je tak nazwaliśmy. Mieliśmy no, też inną ewolucję na poziomie no, konkurowania memów o zawartość naszych umysłów. Ale wracając do świata po prostu no, zwierząt, no to nie tylko zwierząt, no to chciałem wam jeszcze powiedzieć na koniec jedną taką rzecz przy tej okazji, tak też na boku, jako taką dygresję, ale ciekawą, o właśnie gatunkach i o specjacji. Jeden z mechanizmów specjacji to jest poprzez gatunki pierścieniowe. Otóż wyobraźcie sobie, to jest fakt. Na Wyspach Brytyjskich żyją dwa gatunki mew. No, one się różnią wyglądem, ewidentnie, na pierwszy rzut oka, jak się je zobaczy, no nie lecące gdzieś tam w oddali, tylko tak z bliska, to widać, że to są różne mewy. I nie tylko się różnią wyglądem, ale też się nie rozmnażają ze sobą. No, czyli co tu powiedzieć? No ewidentnie dwa różne gatunki. A czy na pewno? Otóż, jak się weźmie jeden z tych gatunków, to się okaże, że te mewy z tego gatunku się mogą rozmnażać i faktycznie się rozmnażają z takimi, co są trochę na wschód, czyli w naszych okolicach, powiedzmy środkowoeuropejsko-północnoeuropejskich, no bałtyckich. Te z kolei z tymi, co są w Rosji, na Syberii, tamte z pacyficznymi, co obejmuje też wschodnie wybrzeże, zachodnie wybrzeże amerykańskie. No potem przez Stany Zjednoczone, Kanadę mamy znowuż jakieś mewy i mamy mewy atlantyczne, które są na wschodnim wybrzeżu, a także na Wyspach Brytyjskich. Domyślacie się już, o co chodzi. To są te same mewy, które są tym drugim gatunkiem na Wyspach Brytyjskich, rzekomo. A po drodze cały czas jest ciągła zmiana i cech, i zdolność do rozmnażania. Nie ma nigdzie jakiejś takiej bariery, nie ma jakiejś granicy, którą by można wytyczyć. Odtąd jest ten gatunek, a odtąd jest już ten drugi. I teraz, no to jest gatunek pierścieniowy, takie gatunki występują czy to dookoła gór, czy zbiorników wodnych, czy też właśnie dookoła ziemi całej, jak w przypadku tych mew. No i gdzieś tam się nakładają, akurat te mewy się nakładają na Wyspach Brytyjskich. I gdy teraz gdzieś po drodze to zostało przerwane ogniwo, nie mówię tutaj o brakującym ogniwie, jakimś tam w czasie, w ewolucji, w zapisie kopalnym, w skamieniałościach, tylko geograficznie po prostu. Nie? No, gdzieś by się pojawiło coś, co by sprawiło, że mewy na przykład w Japonii i w okolicy wyginą. No to mamy wtedy dwa gatunki, faktycznie. A tak, mamy jeden gatunek pierścieniowy, czyli specjację w toku. Potencjalną specjację oczywiście, bo może się zdarzyć tak, jak powiedziałem przed chwilą, czyli że z tego powstaną różne gatunki, ale może być też tak, jeżeli na przykład się roztopi lód na biegunie północnym i te mewy zaczną tam żyć, chociaż tam jest ciemno przez pół roku, więc raczej no, ciężko by im było, nawet gdyby tam było na tyle ciepło. Chociaż kiedyś tam, jak było tak ciepło na całej ziemi, to tam nawet rosły drzewa i drzewa potrafiły tą ciemność półroczną przeżywać. No, ale ptaków to wtedy nie było. Ani ssaków. Natomiast no, taki bardziej może, no i jeszcze inny przykład, że może jakaś planetoida znowu nas robnąć, zmienić oś obrotu Ziemi i także ona będzie, także biegun północny znajdzie się na równiku albo gdzieś bardziej w ciepłych okolicach i tam, gdzie nie ma nocy polarnej. No i wtedy te wszystkie mewy no, zaczną się ze sobą kontaktować. No inny przykład to może być zbiornik wodny, wokół którego jest gatunek pierścieniowy. I ten zbiornik wysycha. Jak ten zbiornik wysycha, to zmniejsza swój obwód, czy przynajmniej obwód swojej otoczki wypukłej. I on staje się mniejszy w stosunku do typowych odległości, jakie osobnik danego gatunku, jeżeli jest tam zwierzęciem i się przemieszcza, pokonuje w ciągu swojego życia, czy w ciągu nawet jednego dnia. I już zdecydowanie bardziej się mogą one, nie tylko takie sąsiadujące ze sobą, podobne do siebie formy, ale też nawet bardziej odległe, spotykać. No i opłaca im się rozmnażać, no bo opłaca się z dalszymi kuzynami rozmnażać, o ile się tylko da. Więc jest wtedy duża szansa, że się zleją w jeden gatunek, przestaną być gatunkiem pierścieniowym. A nawet jeżeli nastąpiła już specjacja, bo gdzieś to ogniwo zostało przerwane i z gatunka pierścieniowego powstały różne gatunki, a potem na przykład przyszły suche lata i się ten zbiornik zaczął zmniejszać, to one z powrotem się zleją w jeden gatunek, mimo że zgodnie ze wszelkimi tutaj sensownymi kryteriami, na jakich moglibyśmy oprzeć definicję, przed chwilą były faktycznie dwoma gatunkami. No, to taka lekcja i ewolucji, i ekologii, i genetyki, jeszcze kilku innych rzeczy. Jednym ze źródeł, na których się tutaj opierałem, był artykuł Jonathan Wells and Darwin's Finches na Talks Origin. Link do tego podaje w komentarzach, poświęca Wells tym ziębom Darwina, jako że one są taką ikoną ewolucji, jedną z tych ikon ewolucji, no między innymi tutaj odpowiada za to wspomniany David Luck. No to jako że książka Wellsa właśnie ikony ewolucji traktuje o takich, podważa takie właśnie ikony ewolucji, takie właśnie główne przykłady, jakie są podawane za teorią ewolucji. No i ta książka ma swoje plusy, ma swoje jak najbardziej naukowe no, walory. Natomiast ten rozdział, no oprócz takiego dość dokładnego, ale jednak w kluczowych momentach wybiórczego sprawozdania z pracy małżeństwa Grantów, no to jest jednym ze słabszych, to trzeba przyznać, ten właśnie ósmy o ziębach. I o tym, dlaczego on jest słabszy i jak on się ma tutaj do tych rzeczy, które przedstawiłem, do części z nich, to możecie przeczytać pod podanym linkiem. No to co, pora zakończyć ten odcinek. Trzymajcie się.